Drodzy w Panu naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry. Zgromadziliśmy się tutaj na szczególną okoliczność i w szczególnym miejscu. To miejsce niesie za sobą pewną historię związaną z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Dzień dzisiejszy jest też dniem szczególnym dla braci chrześcijan. Jak widzimy, obok nas tutaj w dawnej kaplicy ewangelickiej, dzisiaj przejętej na kościół katolicki, rzymskokatolicki, zgromadzili się nasi bracia katolicy, którzy również w mniejszym lub głębszym stopniu uznają ofiarę, okup Zbawiciela Jezusa Pana. W takich szczególnych dniach, jak ten dzisiejszy dla chrześcijaństwa, dobrą rzeczą myślę, że będzie się zastanowić nad tym, kto jest ośrodkiem i epicentrum wyznania chrystianistycznego. Temat nasz chciałbym polecić braterstwu pod rozwagę pod tytułem Potrzeba Zbawiciela. Będziemy chcieli zająć się dzisiaj obchodzonym przez chrześcijan świętem zwanym Wielkanocą. Zechcemy zwrócić baczną uwagę na główny ośrodek, na postać Zbawiciela Jezusa Chrystusa, Zbawiciela całego rodzaju ludzkiego. Nie w kontekście ogólnego spostrzegania przez cały świat ludzkości pozycji Zbawiciela w różnych pojęciach i denominacjach religijnych, ale z punktu widzenia jedności chrześcijańskiej, która dzięki okupowi, ofierze Zbawiciela Jezusa Chrystusa, jednoczy wszystkich chrześcijan, mimo mniej istotnych różnic niż ocena okupu i ofiary Zbawiciela wraz z Kościołem. Dlatego jest to ważne, istotne święto, które myśmy niedawno jako pamiątkę śmierci Zbawiciela obchodzili, które łączy, buduje, jednoczy wszystkich chrześcijan bez wyjątku. To święto powinno nas łączyć, nie powinno nas dzielić, nie powinno być powodem różnych dywagacji, rozważań w różnym kontekście, ale w jedności, harmonii i miłości chrześcijańskiej. Gdy zastanawiamy się nad problemem związanym z różnorodnością chrześcijaństwa, powinniśmy przede wszystkim zastanowić się nad samym sobą, zauważyć, jak my postrzegamy Zbawiciela, jak staramy się odnaleźć w kontekście prawdy Słowa Bożego dotyczącej całego chrześcijaństwa, począwszy od Zbawiciela, od naszego Pana Jezusa Chrystusa, na którego fundamencie budujemy naszą osobowość. Albowiem, jak mówi pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział, wiersz 11, innego gruntu nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, którym jest Jezus Chrystus. Wszyscy chrześcijanie budują swój charakter, swoją strukturę wiary w oparciu o Zbawiciela, o Jezusa Chrystusa, lecz różnie go postrzegają przez pryzmat różnych za i przeciw, które podawane są jako kreda religijne poszczególnych denominacji lub kościołów. Każdy człowiek, będąc stworzony na obraz i podobieństwo Boże, z woli Bożej, dąży w swojej osobowości do jakiegoś celu, do jakichś kontaktów, poczucia pewności, poczucia gwarancji swojej przyszłości, poczucia bezpieczeństwa, poczucia własnej wartości w oparciu o to, co go otacza. W oparciu o to, co do jego umysłu i serca wlewa jego środowisko, jego otoczenie, jego wyznanie wiary, jego społeczność, jego narodowość, jego pochodzenie, ale wszyscy zjednoczeni w okupowej śmierci Zbawiciela na pamiątkę Jego śmierci i uczczenia tego doniosłego faktu, niepodważalnego i jedynego w swoim rodzaju, o najwyższej wartości, powinniśmy zastanawiać się w takich dniach właśnie, kim dla mnie jest Jezus Chrystus. Czy potrzebę Zbawiciela, bo taki tytuł jest naszej lekcji, odnosimy do nas przez pryzmat różnego rodzaju za i przeciw, czyli tylko przez okup Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jak zauważyliśmy, każdy dąży do jakiegoś celu. Taką czy inną drogą powinien stawiać na swoim horyzoncie Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ale często tak się nie dzieje. Ale to poczucie, potrzeba zagwarantowania opieki, potrzeba zagwarantowania poczucia bezpieczeństwa, gwarancji swojej przyszłości zaczyna się już od maleńkiego dziecka. Dziecko lokuje swoją gwarancję, swoje uczucia, zwłaszcza gdy jest małe, niedoświadczone, mało wie, mało rozumie, w swoich rodzicach. Potrzebuje opieki, potrzebuje miłości od matki i ojca. Niewierzący pokładają swoje nadzieje w organizacji, w partii, zwierzchnikach lub innych instytucjach, które zapewniają im codzienny, mniej lub bardziej komfortowy byt. Wierzący w credo wyznania wiary, jeżeli jest to wyznanie religijne, mniej lub bardziej nominalne. Wierzący zakładają, dążą do tego, aby pokładać tą ufność w najwyższym Panu Bogu. Wierzący w prawdziwego, jedynego Boga Jehowę pokładają swoje uczucia w Panu Bogu, w Jezusie Chrystusie, bo ich interesy są wspólne. I chciałbym tutaj w szczególny sposób podkreślić i zwrócić uwagę na to, że każdy chrześcijanin powinien dążyć do tego, aby nie pokładać nadziei w kimkolwiek, ale w Zbawicielu Jezusie Chrystusie. I tu przytoczyłbym pewien epizod z Pisma Świętego Starego Testamentu, który jest zapisany w pierwszej księdze Samuelowej od 8 do 22 wiersza, ale nie będziemy wszystkich wersetów czytać, bo to braterstwo mogą sobie bardzo analitycznie i szczegółowo zrobić w domu. Ale tylko niektóre. Zebrali się więc wszyscy starsi Izraela i przyszli do Samuela do Rama i rzekli do niego: ustanów więc nad nami króla, aby nas sądził, jak to jest u wszystkich ludów. Ale Samuelowi nie podobało się to, że mówili: daj nam króla, aby nas sądził. I modlił się Samuel do Pana. I tutaj przerywamy nasze czytanie, a zacytuję komentarz parauzyjny, który brat Russell na potrzebę wytłumaczenia i wskazania na pewne za i przeciw w kontekście tych wersetów Pisma Świętego wypowiedział. Daj nam króla, wołali Izraelici, starsi Izraela. W podobny sposób pierwotny Kościół, to jest komentarz brata Russella, na początku wieku Ewangelii zażądał ziemskiej głowy papieża. Do dzisiaj tak trwa w różnych grupach religijnych. W mniejszym lub większym stopniu pozafiguralny Izrael, rodzaj ludzki, wierzący, mniej lub bardziej zaangażowany w chrystianizm, brat Russell zauważył już wtedy, potrzebują kogoś, kto by w sposób widzialny, ziemski, namacalny figurował, istniał i reprezentował ich wsparcie, ich sprawę, dawał ludziom oparcie. Modlił się Samuel. Nie próbował sam decydować w tej sprawie, biorąc za to odpowiedzialność, przez co zostawił dobry przykład. To nie naszą rolą jest dyktować Panu Bogu, jakie wartości są Jemu miłe, jaka grupa religijna jest Jemu miła, czy tacy, czy inni bracia, to są braćmi lub nimi nie są. Ja na wstępie powiedziałem, że tu obok w tej chwili odbywa się nabożeństwo i bracia katolicy tam też chwalą Pana Boga na swój sposób. Czynią to w taki sposób, jaki zostali nauczeni i pewne wartości też tam chwalą. Dlatego Pan Bóg pochwala to, co jest w naszym sercu i podkreślenie, jak istotną rzeczą jest, abyśmy lokowali nasze religijne uczucia w Zbawicielu Jezusie Chrystusie. I co się stało dalej? Wracamy do czytania proroctwa. A Pan rzekł do Samuela: wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówią do ciebie, gdyż nie tobą wzgardzili, lecz mną wzgardzili, bym nie był królem nad nimi. Widzimy słowa przestrogi. Jeżeli my domagamy się, tak jak tu brat Russell powiedział na początku wieku Ewangelii, Kościół domagał się pewnego przedstawicielstwa rzymskiego i do dzisiaj to funkcjonuje. Gdybyśmy my chcieli lokować uczucia i stawiać na pierwszym miejscu ziemskich wodzów, to przytoczę tutaj powiedzenie, które bardzo często, może dla niektórych za często powtarzam. Tam, gdzie Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu. Tam, gdzie Pan Bóg nie jest na pierwszym miejscu, tam nic nie jest na swoim miejscu. Żeby nie wiem jaki przywódca religijny był, a Pan Bóg w drugiej kolejności, tak jak Izraelici tutaj zasugerowali, nie chcieli, żeby Pan był ich wodzem i sprawował nad nimi pieczę i prowadził ich poprzez życie, ale powiedzieli: daj nam króla Samuelu, proroku, który ich sądził w tym czasie. Dawał lekcje, pouczenia, wskazówki pochodzące od najwyższego Pana Boga. Powiedzieli: my chcemy króla, tak jak inne narody. Nam jest potrzebny ktoś, kogo byśmy widzieli i mogli na nim budować naszą egzystencję narodową. I Pan Bóg mówi: chcą? Dobrze. Jeżeli my czegoś chcemy na siłę, dążymy, nie stawiając Pana Boga na pierwszym miejscu, Pan Bóg stanie obok. Mówi: nie tobą wzgardzili, ale mną wzgardzili. Zgodnie ze swymi postępkami, jak postępowali ze mną od dnia, gdy wyprowadziłem ich z Egiptu, aż do dnia dzisiejszego. Porzucając mnie, aby służyć innym Bogom, tak postępują oni także z tobą. Odrzucili, odsunęli Pana Boga. Na pierwszym miejscu postawili kredo religijne, kredo wyznaniowe, przywódców religijnych poszczególnych denominacji i dopiero później Pana Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Gdy patrzymy na historię chrześcijaństwa, gdy głębiej w nią wnikniemy, zauważymy, jak wiele różnych nacji funkcyjnych powstało w zgromadzeniach chrześcijańskich, które nazywają się zgromadzeniami pod różnym wezwaniem, z różną nazwą. A potrzeba Zbawiciela wynika z tego, że na pierwszym miejscu jest Pan Bóg, Zbawiciel Jezus Chrystus i On jest wodzem ludu Bożego ponad wszelkimi instytucjami i zgromadzeniami. Zauważmy nasze doświadczenia, naszą lekcję życia, która odzwierciedla się w tej figurze, która tutaj jest w tej lekcji dostarczona. Otóż teraz usłuchaj ich głosu. Czytamy 9 wiersz. Ostrzeż ich jednak uroczyście i podaj im do wiadomości uprawnienia króla, który będzie nad nimi królował. Ostrzega Pan Bóg. Jeżeli chcecie króla, zwraca się do narodu izraelskiego, dobrze, ale Samuel jako prorok pański ostrzega, mówi i przedstawia, jakie będą koszty utrzymania tego króla. Bo to nie będzie tak, że z tego będą płynęły tylko przywileje, tylko łaski, gwarancje, ale trzeba będzie tego króla utrzymać. I tutaj przez szereg wersetów mamy wyliczone, co ten król będzie potrzebował, jakie to będą koszty, jakie nakłady, żeby utrzymywać tych funkcyjnych przedstawicieli tego narodu, który żąda i stawia na pierwszym miejscu nie najwyższego Pana Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, bo ich interesy są wspólne, jak wspomniałem, tylko kogoś innego. Zauważmy, ile kosztują hierarchowie ich utrzymanie w kościołach nominalnych. Ile kosztują inne funkcje związane z egzystencją ceremonialną, obrzędową, funkcyjną w poszczególnych nacjach religijnych, poszczególnych kościołach czy zgromadzeniach, które noszą miano chrześcijańskie, a mimo to potrzebują, wołają swoimi czynami, swoim zachowaniem, postępowaniem, tak jak Izrael tutaj się zachował. I przechodzimy do wiersza 18. A jeśli kiedyś będziecie narzekali z powodu króla, którego sobie obraliście, Pan wam wtedy nie odpowie, nie zareaguje, nie będzie odzewu na nasze modlitwy. Modlić się każdy ma prawo, każdy może, ale tak jak tutaj mówi, nie będzie odzewu. Modlitwa nie będzie wysłuchana, bo nie jest Pan Bóg na pierwszym miejscu. I wtedy nic nie jest na swoim miejscu, bo Pan Bóg nie jest na właściwym miejscu. I co dalej? Wiersz 19. Lud jednakże nie chciał słuchać głosu Samuela. Nie chciał słuchać lud głosu sług pańskich, którzy wyjaśnili w oparciu o Pismo Święte, czym się należy kierować, jak postępować, jak egzystować, kto w zborze jest najważniejszy. I gdybym takie pytanie teraz postawił braterstwu, to myślę, że jednoznacznie byśmy określili, że zbór w zborze jest najważniejszy. Decyzje zborowe, sposób zgodny z Pismem Świętym, z chrześcijańskim zarządzeniem płynącym z Biblii, podejmowane przez zbór w imieniu Pana Boga, Zbawiciela Jezusa Pana przez głosowanie, wyrażają wolę Najwyższego. I gdy przyjdą doświadczenia, gdy przyjdą próby czy błogosławieństwa, to zbór odnosi z tego pożytek, harmonię i jedność. I dalej czytamy jeszcze wersety z tego przesłania. I my chcemy być takimi jak wszystkie ludy. Niech nas sądzi nasz król, niech nam przewodzi i niech on prowadzi nasze wojny. Tak zachował się Izrael. Tak często zachowują się również i chrześcijanie w różnych denominacjach religijnych, w różnych grupach religijnych. Samuel wysłuchał wszystkich słów ludu i przedstawił je Panu. Pan zaś rzekł do Samuela: usłuchaj ich głosów i ustanów im króla. I następnie tylko jeszcze jeden werset z pierwszej księgi Samuelowej, 9 rozdział, wiersz 17. Zaledwie Samuel spojrzał na Saula, Pan wyjawił mu: to jest ten mąż, o którym ci mówiłem, że będzie panował nad moim ludem. Widzimy, ustanowił im króla, przełożonego, nadzorcę, funkcyjnego, dostojnika, ale jak czytamy od wierszy 9 do 18, te środkowe wersety i myśli, a następnie analizujemy historię narodu izraelskiego pod panowaniem królów, to zauważymy, jak drogo płacili w swojej codziennej egzystencji za to, że postawili wyżej ziemskiego króla nad najwyższego Stwórcę i Zbawiciela Jezusa Pana. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, wiersz 32, odczytamy sobie. Każdy więc, który przyzna się do mnie, do kogo? Do Zbawiciela Jezusa Pana, do najwyższego Pana Boga. Się do mnie, wobec ludzi, przyznam się i ja do Niego, wobec Ojca mego w niebiesie. Całe chrześcijaństwo dzisiaj przyznaje się do Pana Boga, do Zbawiciela, ale w jaki sposób? Przez pryzmat ziemskich przedstawicieli, w których pokładają nadzieję. Nam, między nami, ludźmi niedoskonałymi, upadłymi, ale usprawiedliwionymi lub poświęconymi Panu Bogu, nie potrzeba dodatkowych osób funkcji, instytucji między Zbawicielem a nami. Jedynie między nami a Panem Bogiem potrzebny jest Odkupiciel, Zbawiciel Jezus Chrystus i żadna inna dodatkowa funkcja. Każdy zaś, kto by się wyparł mnie wobec ludzi, 33 werset czytam, wyprę się i ja jego wobec Ojca mojego w niebiosach. A więc jest apel, jest przestroga. Nie wypierajmy się Zbawiciela Jezusa Pana. Komentarz mówi nam tak, do tego wersetu Pisma Świętego. Przedstawiono tu dwustronną lojalność. Jeśli ktoś jest lojalny względem Chrystusa w tym życiu, Chrystus będzie lojalny względem Niego w przyszłości. Jeśli człowiek dumnie przyznaje się do tego, że Jezus Chrystus jest jego mistrzem, to Jezus z dumą przyzna, że człowiek ten jest jego sługą. W restytucji Pan Jezus przyzna się do każdego, kto dzisiaj przyznaje się do Zbawiciela Jezusa Pana. Opowiada się za Zbawicielem Jezusem. Czuje potrzebę tego jedynego łącznika między człowiekiem a Panem Bogiem, który położył swoje życie doskonałe, zupełne na rzecz rodzaju ludzkiego. I teraz wracając do tego wersetu i komentarza, chciałbym jeszcze zacytować trzy takie punkty i podtytuł tego komentarza. I dzisiaj niektórzy wyrzekają się Jezusa Chrystusa. W jaki sposób? Punkt pierwszy. Można się go wyrzec słowami. Niejednokrotnie mówimy, że jesteśmy członkami Kościoła, że jesteśmy wierzący, że jesteśmy braćmi, jesteśmy poświęceni, wcześniej usprawiedliwieni, przeszliśmy drogę pokuty, że jesteśmy członkami Kościoła, ale nie trudzimy się zbytnio, by pokazać, że jesteśmy inni. Myślę, że nasza tutaj obecność w kontekście obecności tutaj braci katolików sugeruje, mówi, chociaż ich tutaj nie ma na sali, ale widzą, że jesteśmy po raz któryś, kolejny. Ja wiem, który, ale nie powiem, bo będziemy na ten temat mówić po przerwie tak zwanej obiadowej. Oni to widzą, oni się interesują, oni pytają i wracamy do dobrej tradycji braci ewangelików, których osobowości i postacie tutaj na tych fotografiach możemy obejrzeć, o niektórych przeczytać. To jest budujące, że tutaj ci bracia ewangelicy pozostawili po sobie takie świadectwo i taką pastorówkę, z której my teraz, jako bracia chrześcijanie, jako bracia epifaniści, którzy staramy się w świetle postępującej prawdy epifanicznej, opartej o prawdy parauzyjne, budować się wzajemnie w mniejszej lub większej grupie, przestrzegając pańskich zarządzeń i dążenia. Bierzmy dalej, cytuję komentarz, raczej udział we wszystkich, przepraszam, może od początku, bo to zamiesza nam zrozumienie. Można się go wyrzec słowami. Niejednokrotnie mówimy, że jesteśmy członkami Kościoła, ale nie trudzimy się zbytnio, by pokazać, że jesteśmy inni. Bierzemy raczej udział we wszystkich uciechach świata. No trudno jest chyba tak się wyizolować całkowicie, bo w domu jest telewizor, jest internet, jest Facebook, jest piękno i niepiękno prawdy, jest chrześcijańska społeczność, jest tyle portali, mniej lub bardziej przydatnych i musimy być czujni. Dlatego, że odczuwamy potrzebę Zbawiciela na co dzień, a nie tylko od święta, staramy się poznać wolę Najwyższego. I dalej czytamy. Dlaczegoż mielibyśmy się trzymać jakichś niejasnych zasad? Chrześcijanin jednak ma obowiązek okazania się innym niż jest świat. Naszym życiem, dzisiaj rano, gdy się obudziłem, włączyłem radio i słuchałem kazania księdza. I wskazał na to, abyśmy spojrzeli w takim dniu jak dzisiejszy na Chrystusa, ale i na siebie. Kim jestem? Jak prezentuję sprawę Najwyższego Pana Boga, Zbawiciela Jezusa Chrystusa przez pryzmat tego, czym zajmuję się, jak dążę do Chrystusa, czy obok mnie jest moja rodzina, w jakim kontekście moja rodzina dąży do Pana Boga i wielbi Najwyższego Stwórcę przez pryzmat Zbawiciela Jezusa Pana. To nie były dosłownie te słowa, które ja zacytowałem, ale ten duch i intencja tych słów. Naszym obowiązkiem, czytam dalej, nie jest podporządkowywanie się światu. Naszym obowiązkiem jest przekształcanie życia na inny wzór niż ten, który istnieje na świecie. Na wzór pozostawiony przez Zbawiciela Jezusa Pana. I nie zostaliśmy bez instrukcji. Instrukcją dla chrześcijanina jest całe Pismo Święte, jest literatura parauzyjna i epifaniczna i tej literatury stricte się chcemy trzymać. Nie wypaczając jej w jakimś dla nas mniej lub bardziej wygodnym kontekście. Literatura jasno mówi, wskazuje na Chrystusa, a przede wszystkim na Pana Boga. Dalej, w jaki sposób można się wyrzekać Zbawiciela? Punkt drugi, można go się też wyprzeć przez milczenie. Nasze życie stale daje nam okazję do wypowiadania słowa na rzecz Chrystusa, do wyrażania protestu przeciwko szerzącemu się złu, do zajęcia jakiegoś stanowiska, do wykazania, po której jesteśmy stronie. Mamy jasno i wyraźnie określić naszą pozycję pośród tego złego i bardzo sugestywnego i wpływowego świata. Przedwczoraj po naszej ulicy młodzi ludzie lat 15, 17, może 20, od braci Świadków Jehowy chodzili i roznosili zaproszenia na swoją pamiątkę, na pamiątkę śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. Mimo, że nie jest to ten termin, mimo, że nie jest to może ta forma, jakiej by Pan Bóg sobie życzył, jakiej by oczekiwał Zbawiciel Jezus Chrystus, to jednak musimy powiedzieć, że ten drugi punkt, który tutaj cytowałem, oni realizują. Opowiadają się wyraźnie i jasno, że są czcicielami Zbawiciela Jezusa Chrystusa i Pana Boga, nieco inaczej jak ogólnie nominalny świat. Czego tutaj mówi nam komentarz, że nie powinniśmy się wstydzić naszej manifestacji inności przez nasze słowa, przez nasze zachowanie, przez nasz ubiór, przez to, że potrafimy wbrew ogólnemu nurtowi, którym dąży świat, stanąć w kontekście i naprzeciw. Dlatego wielokrotnie przy takich okazjach powinniśmy jasno i wyraźnie, gdy słowo prawdy jest wypaczane, zajmować stanowisko po stronie Pana Boga, Zbawiciela Chrystusa. Bo dalej mówi, gdybyśmy milczeli, lecz takie milczenie jest właściwe wyparciem się Jezusa Chrystusa. Gdy milczymy, a trzeba mówić, że trzeba przedstawiać Zbawiciela Jezusa Pana. Prawdopodobnie więcej jest ludzi wypierających się Chrystusa przez milczące zachowanie niż przez ustne stwierdzenia. Przypomina mi się tutaj takie powiedzenie jednego z braci: im mniej wiem, tym lepiej śpię. I nie chcę mówić o tych rzeczach, nie chcę mówić, nie chcę rozmawiać, nie chcę próbować analizować i wnikać w to, co jest prawdą parauzyjną czy epifaniczną, czy w to, co ja, czy my, czy oni, one robią. Dlatego widzimy, że milczenie też jest wypieraniem się Jezusa Chrystusa. Nam nie wolno się wyprzeć Jezusa Chrystusa. Przypomnijmy sobie represje II wojny światowej. Na kogo były skierowane przede wszystkim i w pierwszej kolejności? Na chrześcijan. W III Rzeszy chrześcijanie prawdziwi, zwani wtedy prawdziwymi badaczami Pisma Świętego, a później świadkami Jehowy, byli naznaczani fioletowym, jeśli się nie mylę, trójkątem i skazywani do obozów. Tylko dlatego, że w sposób jasny i wyraźny prezentowali swoje stanowisko wobec zakusów tej machiny wojennej. Następnie oczywiście przyszło to wszystko również i na braci Żydów, którzy byli jeszcze bardziej represjonowani i na większą skalę. Ale też nie wyparli się swojego mojżeszowego wyznania. Z różnych powodów, z różnych przyczyn te represje na nich przychodziły. Ale zauważmy, i tu bym chciał nawiązać do pewnego wydarzenia, które również co roku przeżywamy my w Leżańsku. Przyjeżdżają tam Żydzi. Wiecie, do kogo przyjeżdżają? Kto wie? Do Elimelecha. To jest ich prorok, który może dużo, może wiele, może nadzwyczaj wiele. Wkładają karteczki, zapalają malutkie świeczki i proszą go. Modlą się, żarliwie się modlą, bo jestem tam co roku. Widzę, obserwuję. Ale to jest to żądanie ich innego króla niż tego, którego Pan im wysłał. Którego oni nie przyjęli. Nie poznali godziny nawiedzenia swego. I mało tego, że go nie przyjęli, to go odrzucili i ukrzyżowali. I dzisiaj mają królów. W Leżańsku jest Elimelech. W Bielsku Białej jakiś inny. Ich wielki, zacny. W Lublinie, w Warszawie, w dużych miastach. Gminy żydowskie jeszcze funkcjonują. I tam oni modlą się przez pryzmat zastępczych możliwości. Dlatego jest to też bardzo wyraźne i wielka przestroga dla nas, abyśmy nie czynili sobie modlitewnych, funkcyjnych zastępców w miejscu Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dlatego stąd nasz tytuł Potrzeba Zbawiciela. Potrzeba naszego Pana Jezusa Chrystusa. I trzeci punkt. Można się go wyprzeć czynami. Możemy żyć w taki sposób, że życie będzie stałym zapieraniem się wiary, którą w swych słowach wyznajemy. Możemy deklarować naszą wielką i gorącą miłość do braci i sióstr, a zachowaniem, kazaniami, wykładami prezentować innego ducha. Na taką czy inną okoliczność będziemy sugerowali, że ten to jest brat, ten to nie jest, tamten bliższy, ten dalszy, ale w deklaracji ogólnej wszyscy wszystkich kochają. Bo starszy czy młodszy to jedna rodzina. Starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna. Jest taka piosenka młodzieżowa. My jesteśmy jedną wielką chrześcijańską rodziną i miłujmy się w tej rodzinie w taki sposób, żebyśmy nie wstydzili się kiedykolwiek tej deklarowanej miłości. Jeszcze raz przeczytam. Możemy żyć w taki sposób, że życie będzie stałym zapieraniem się wiary, którą w słowach wyznajemy. Ten, kto opowiada się za Ewangelią, może okazać się winny różnego rodzaju drobnych nieuczciwości, łamaniem słowa i zarządzeń pańskich. Ten, kto postanowił iść za Jezusem, kto postanowił nieść krzyż, czasem prowadzi życie, w którym największą uwagę przykłada się do własnej wygody i swobody. Czasami staramy się po swojemu realizować nasze poświęcenie. A Pan wytycza nam inną drogę. Ktoś, kto wstąpił, tu cytuję dalej, w służbę tego, który oddał samego siebie i kto przyrzekł być jego naśladowcą, nie może prowadzić życia, w którym panuje gorycz, niezadowolenie, niechęć w odniesieniu do bliźniego i siebie samego. Ten, kogo oczy skierowane są na Chrystusa, który z miłości do ludzi umarł, musi prowadzić takie życie, w którym idea chrześcijańskiej służby, chrześcijańskiej miłości i chrześcijańskiej życzliwości jawi się wyraźnie i codziennie. Dlatego starajmy się żyć z Panem Bogiem, w Panu Bogu, przez pryzmat Zbawiciela Jezusa Chrystusa, abyśmy byli tymi, którzy przyjmują do naszego serca i umysłu wielką wagę okupowej śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa, która to prowadzi do zbawienia całego rodzaju ludzkiego, niezależnie od przynależności religijnej, od pochodzenia, od narodowości, od tego, co sobą prezentujemy. Okup został złożony w ręce boskiej sprawiedliwości za wszystkich potomków Adama. Dlatego też zwracajmy uwagę na to, co mówi Pismo Święte, a nie co mówi król, którego Izraelici zażądali, a on później, jak będziemy czytać w domu, bo to sobie przeczytamy zapewne, nakładał na Izraela różne ciężary, różne obowiązki, różne powinności. To kosztowało, krótko mówiąc. Bądźmy więc, jak mówi list do Efezjan, 5 rozdział, wiersz 1, naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. Dodamy do tego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, abyśmy budowali się w tej nadziei, którą On przywrócił rodzajowi ludzkiemu. Nadziei powrotu do harmonii jedności z Najwyższym Panem Bogiem. List do Rzymian, 12 rozdział i 12 wiersz. Zapamiętajmy, przeczytamy sobie. W nadziei się weselący, w ucisku cierpliwi, w modlitwie ustawiczni. Niech ten werset Pisma Świętego pobudza nas, w nas, w naszych sercach i umysłach nadzieję, zaletę serca, która pozwala nam oczekiwać przyszłego, wielkiego, błogosławionego domu, dobra. Ożywieni tą radosną nadzieją, cierpliwie znośmy uciski. Módlmy się z wytrwałością, tak mówi Biblia Warszawsko-Praska. Niech nadzieja, niech te doświadczenia, lekcje życia, obserwowane w codzienności, nie tylko od święta, będą zwieńczone modlitwą, modlitwą zanoszoną do Pana Boga przez Zbawiciela Jezusa Chrystusa. A Pan Bóg, jeśli uzna za stosowne, wysłucha i ubłogosławi. Pan Bóg słyszy wszystkie modlitwy, ale nie może w myśl swojej doskonałej sprawiedliwości na wszystkie odpowiedzieć tak, jakby człowiek sobie życzył. Bo człowiek by sobie życzył różne rzeczy. Żeby dzisiaj w pastorówce świeciło tylko słońce, a tu kropi deszcz. U sąsiada, żeby padał śnieg. U mnie piękne słońce. A pojutrze u mnie zroszona gleba, a u sąsiada mróz. Widzimy, że pewnych rzeczy nie można od Pana Boga wymagać. A zauważmy, przekaz mówi nam, że w nominalnych kościołach ludzie modlą się na różne sposoby o dobro, cudzysłów, swoich przywódców. Kto wie, o co chodzi, to rozumie. Kto nie, to odsyłam do internetu, żeby sobie przeczytał. Bo nie kwalifikuje się to do naprawiania tego, co dzieje się w nominalnych kościołach. Dlatego módlmy się, chwalmy Pana, a odniesiemy błogosławieństwo. I to błogosławieństwo niech będzie naszym udziałem teraz i w przyszłości, po wieczne czasy. Amen.